Audiobook pod tytułem Kim jest Jezus? Będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie. Księga Jeremiasza 29:13. Autor Peter Walker. Czyta Krzysztof Ratyński. Strona internetowa autora 1peter13.weebly.com. Niniejszą publikację dedykuję Tobie, czytelniku. Dziękuję, że mogę podzielić się z Tobą informacjami o Jezusie Chrystusie. Nigdy nie byłem formalnie uczony Biblii, ani nie mam jasności co do tego, jakie jest moje stanowisko w wielu kwestiach teologicznych. Jestem jednak naśladowcą Jezusa i kocham Pismo Święte. Pozwól, że podzielę się kilkoma przemyśleniami. Wstęp. Jeśli zadajesz sobie pytanie, kim jest Jezus, to jesteś naprawdę w wyjątkowym miejscu. Możliwe, że jesteś zły na Boga albo obecnie w Niego nie wierzysz. A może wierzysz w Boga, ale zostałeś zraniony. Może jesteś muzułmaninem, wyznawcą hinduizmu, buddystą lub innego wyznania. Być może jesteś w zupełnie innym miejscu, którego nawet ty nie potrafisz określić. Niezależnie od tego, przyjacielu, jak się czujesz i gdzie jesteś, Bóg Biblii, od pierwszej do ostatniej księgi, zaprasza cię, a nawet prosi, byś zapytał, kim jest Jezus. Być może masz mnóstwo pytań, na które nie potrafię i nie chcę odpowiedzieć. W tej krótkiej książeczce przychodzę do ciebie tylko jako wierzący w Jezusa i po prostu dzielę się z tobą pewnymi przemyśleniami. Moimi źródłami są moja wiara, Biblia i Duch Boży. Wierzę, że Biblia, zbiór 66 ksiąg lub pism, jest natchniona Słowem Boga, tak jak każda dobra lub prawdziwa rzecz. Biblia może być źle rozumiana, źle wykorzystywana i poddawana w wątpliwość. Jednak pomimo wad człowieka w posługiwaniu się Biblią, pozostaje ona godnym zaufania źródłem Boga dla szczerych poszukiwaczy prawdy. Została napisana przez niewykształconych ludzi, aby była łatwa do zrozumienia. Bóg nie ukrył się przed nami w Biblii, lecz objawił się w niej. Pozwól, że pozwolę sobie teraz wkroczyć i przedłożyć ci moje przemyślenia na temat tego jakże ważnego pytania, kim jest Jezus. Rozdział pierwszy. Kim jest Jezus? Biblia uczy nas, że Jezus Chrystus, co oznacza Pan zbawia, to Bóg w postaci człowieka. Bóg zstąpił z nieba, aby stać się człowiekiem, abyśmy mogli osobiście poznać Boga i całkowicie się z Nim zjednoczyć. Jezus jest Bogiem w ludzkiej postaci. Przyszedł, aby przebaczyć nam nasze grzechy i dać nam życie wieczne. To właśnie jest to, kim jest Jezus i dlaczego przyszedł. Rozdział drugi. Objawienie. Sama Biblia informuje nas, że jest to prawda niezgłębiona, niemożliwa do zrozumienia. Po prostu nie możemy pojąć tej prawdy, że Bóg przyjął ludzką postać, aby nas zbawić. Nie możemy tego pojąć. Jest ona dla nas zbyt wielka. Tak, Biblia mówi nam, że ta prawda, ta wspaniała prawda, nie powstała po to, by zmieścić się w naszych umysłach. Zostało nam powiedziane, że ta Boża prawda, Jezus Chrystus, jest duchem i prawdą i przychodzi do nas nie przez zrozumienie umysłu, ale przez objawienie się naszym duszom, naszym sercom. Jeśli, jak ja i jak wielu innych, próbujesz zrozumieć Boga lub dopasować Go do swojego umysłu, to może Ci być bardzo trudno pozwolić, aby dusza i serce zajęły miejsce kierowcy. Ale wiedz, mój przyjacielu, że wszystko, co jest teraz dla Ciebie w życiu cenne, przyjaciele, rodzina, radość, miłość, spokój, przebaczenie, miłosierdzie, te rzeczy nie są prawdami umysłu, ale serca i ducha. Tak naprawdę w wielu przypadkach pozwalamy, aby nasze umysły, nasze zrozumienie zraniło lub zniszczyło prawdę serca lub związek. Czy kiedykolwiek pozwoliłeś, by twoja głowa zdominowała twoje serce, a potem tego żałowałeś? Gdyby Bóg pasował do mojego małego umysłu lub mojego nieprzewidywalnego zrozumienia, byłby naprawdę bardzo małym Bogiem. W Biblii czytamy: Bóg jest duchem, a Jego wyznawcy winni oddawać cześć w duchu i w prawdzie. Sam Jezus o swoich słowach i objawieniu powiedział: Moje słowa są duchem i życiem. Czy czułeś, że prawda o Jezusie jest wyzwaniem dla twojego umysłu, ale jednocześnie puka do drzwi twojego serca? Rozdział trzeci. Przesłanie Chrystusa. Interesujące jest to, jak Jezus apelował do ludzi o ich wiarę. Nie przyszedł oferując pieniądze lub bogactwo. Nie przyszedł nawet z propozycją odpowiedzi na pytania teologiczne. Powiedział coś w rodzaju: czy ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Każdy, kto we mnie wierzy, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. Jezus zapytał, czy jesteśmy spragnieni, a obiecał wodę żywą. To nie pasuje do naszej codziennej ekonomii życia. To nie pasuje do naszych umysłów. A jednak zapada głęboko w naszą duszę i wydaje się, że rzeczywiście zaspokaja naszą wewnętrzną potrzebę czegoś więcej. Czy to pytanie Jezusa, czy jesteś spragniony, rezonuje z twoją duszą? Albo na przykład Jezus zwrócił się do tłumu i zapytał, czy ktoś jest zmęczony, a potem obiecał odpoczynek innego rodzaju. Jezus dokonywał cudów, ale miał dla nich szczególny cel. Pewnego razu powiedział do wielkiego tłumu, że powodem, dla którego czynił cuda, było to, abyśmy wszyscy zrozumieli, że ma moc odpuszczania grzechów. Nie czynił cudów tylko po to, aby niektórym ludziom na krótko polepszyć życie. Czynił cuda, abyśmy poznali Jego moc przebaczania naszych grzechów i zapisywania naszych imion w niebie. Jakie więc było Jego przesłanie? Jak mogę osiągnąć to życie, ten odpoczynek, tę żywą wodę w mojej duszy? To właśnie tutaj przesłanie Jezusa staje się żywe, dosłownie i osobiście. Jezus mówił: ja jestem drzwiami, a każdy, kto przeze mnie wejdzie, będzie zbawiony. Jezus nie nauczał o Bogu. Jezus zaprosił nas do siebie, abyśmy poznali Boga. Najgłębszym, co masz w tej chwili w swoim życiu, jest ktoś, nie coś, ani żadna koncepcja. Zastanów się nad tym przez chwilę. Co jest dla ciebie najcenniejsze pod koniec dnia? Zapewniam cię, że jest to osoba. To samo dotyczy Boga. Najgłębsza prawda o Bogu dla ciebie to On sam. Celem, dla którego stał się człowiekiem, było to, abyśmy ty i ja mogli Go zobaczyć, dotknąć i poznać. W rzeczywistości jedno z imion nadanych Jezusowi to Emanuel, co oznacza Bóg z nami. Jezus, Bóg jako człowiek, przyszedł, aby mógł być z nami, teraz i na zawsze. Czy chcesz osobiście poznać Boga? Rozdział czwarty. Wiara. Jezus zaprasza nas do uwierzenia w Niego. Takie zaproszenie kierował do ludzi, gdy był z nimi i gdy mogli Go zobaczyć. Skoro mogli Go zobaczyć, skąd ten nacisk na uwierzenie w Niego? W kwestii wiary nasuwają mi się dwie rzeczy. Pierwsza, prawdziwy przyjaciel w ciebie wierzy. Czy zdarzyło ci się mieć przyjaciela, który nie jest dla ciebie? Ta osoba widzi i zna cię, a nawet uznaje cię, gdy jesteś w pobliżu. Ta osoba jest z tobą w związku, ale w ciebie nie wierzy. W rzeczywistości zamknęła część swojego serca przed tobą. Czy możesz odnieść się do tego uczucia, doświadczenia tego związku? Jezus przyszedł jako Bóg w ciele, aby być z nami. Samo Jego imię, Emanuel, znaczy Bóg z nami. Jezus nie chce tylko, abyś Go uznał. Przyszedł, aby mieć z tobą relację miłości, wiary. Wiara w siebie nawzajem jest siłą napędową prawdziwej przyjaźni. Jezus mówił: nazwałem cię moim przyjacielem. Jezus powiedział również, że nie ma lepszego sposobu, w jaki przyjaciel może okazać swoją miłość, poświęcenie swojego życia dla przyjaciela. Po drugie, widzieć nie znaczy wierzyć. Kiedy Jezus był na ziemi, wielu ludzi zobaczyło Jego moc, ale nie uwierzyło w Niego. Może i ty, podobnie jak ja, czasem życzysz sobie lub nawet mówisz: gdybym tylko mógł rzeczywiście zobaczyć Jezusa. Prawda jest taka, że wielu, większość, która widziała Go w ciele i była świadkiem Jego cudownych mocy, nie uwierzyła w Niego. Wiele razy, gdy dokonywał cudów, ludzie zwracali się przeciwko Niemu. W końcu wszyscy, którzy Go widzieli, ci, którzy Go słyszeli, szli z Nim, cieszyli się Jego objawami i cudami, albo sprzysięgli się przeciwko Niemu, albo Go opuścili. Został stracony o poranku pośród wszystkich, którzy Go widzieli. Jezus wzywa nas więc do uwierzenia, do wiary, a nie do zobaczenia. Ludzie, którzy Go zobaczyli, zabili Go. Nie jesteśmy w stanie zaufać sobie, że będziemy podążać i będziemy lojalni wobec tego, co widzimy naszymi oczami. Możemy być wierni przez pewien czas, tak jak uczniowie, ale w pewnym momencie nasze oczy, nasze umysły, nasze serca zawiodą nas i nie będziemy podążać za tym, co widzimy. Możemy nawet zwrócić się przeciwko temu, co widzieliśmy i co kiedyś kochaliśmy. Jezus powiedział do Tomasza, swojego ucznia, błogosławieni są ci, którzy uwierzyli, a nie widzieli. Tu na ziemi Jezus chce, abyśmy widzieli oczami serca i wierzyli, czyli przyjmowali, szli, byli posłuszni, oddawali cześć. Jezus chce nawiązać z Tobą prawdziwą relację, przyjaźń. Pewnego dnia wstąpimy do nieba, gdzie nasze oczy będą czyste, a serca spokojne i zobaczymy Go twarzą w twarz. Ale na razie wzywa nas do wiary. Czujesz, że widzisz Jezusa oczami swojego serca? Rozdział 5. Skarb. Dlaczego trudno jest zobaczyć Jezusa i uwierzyć? Dlaczego cały świat nie słyszy o Jezusie i nie wierzy? Czytając Pismo Święte, jestem zdumiony tym, jak działa Bóg. Od zarania dziejów, mimo że kochał każdego człowieka tak samo, jedni znali Boga, a inni nie. To jest i będzie dla nas nie do pojęcia, do rozgryzienia, do wytłumaczenia. Podobnie było, gdy Jezus stąpał po ziemi, głosił i czynił cuda. Niektórzy ludzie padali u Jego stóp i mówili, Ty jesteś Panem. Inni patrzyli na Niego z góry, wyszydzali Go i podważali Jego autorytet. Jak to możliwe? Jak to możliwe, że jeden człowiek patrzy na Chrystusa i widzi Boga, a inny w tym samym czasie patrzy na Niego i widzi tylko człowieka? Nie potrafię tego wyjaśnić. Jednak to, co dostrzegłem w całym życiu i nauczaniu Jezusa, to fakt, że objawiał się On w sposób głęboki i cichy. Głęboko i cicho. Kiedy ktoś naprawdę zobaczył Jezusa takim, jakim był, Bóg z nami, objawienie dotarło do samego serca tej osoby i zmieniło ją na zawsze. Ale ponieważ to objawienie jest tak głębokie, czyste i ciche, większość z nas przechodzi obok niego obojętnie. Jesteśmy rozproszeni przez tak wiele hałasu i pożądania w codziennym życiu, że głębokie sprawy związane z Bogiem po prostu nas omijają. Aby zobrazować tę prawdę, Jezus opowiedział bardzo krótką przypowieść. Powiedział, Królestwo Niebieskie jest jak skarb zakopany w polu. Gdy człowiek go odnalazł, ukrył go ponownie, a potem w swej radości poszedł i sprzedał wszystko, co miał i kupił to pole. Czy czujesz, że Jezus jest skarbem, który zaczynasz dostrzegać, ale którego wielu ludzi wokół ciebie nie widzi? Rozdział 6. Krew. Historia Jezusa jest niezwykła. Powiedziano nam, że jako Bóg przyszedł, aby wyzwolić nas od grzechu, naszych plam. Wiesz, że najgłębsze z naszych grzechów pozostawiają zwykle ślad krwi? Krew, źródło życia ludzi, rozlewa się tam, gdzie jest przemoc, gdzie jest nadużycie, gdzie jest nieszczęście, gdzie jest śmierć. Wszyscy mamy ją na rękach, bezpośrednio lub pośrednio. Żyjemy w świecie zbudowanym na niewolnictwie i nadużyciach. I wszyscy albo przelewaliśmy krew, albo konsumowaliśmy skradzione dobra, które kosztowały ludzi ich krew. Jest to surowa i niewygodna prawda, ale rozlew krwi leży u podstaw ciemności naszego świata i naszego oddalenia od Boga. Dlatego przychodzi Jezus i chce nas uwolnić od tego grzechu i ciemności. Chce nas uwolnić od zła, którego doznaliśmy i zła, które uczyniliśmy. Chce uzdrowić i odrodzić każdą duszę, każde serce, a nawet ziemię, na której żyjemy. Powiedziane jest nam, że Jezus otworzył drogę do tego odkupienia i przebaczenia właśnie w ten niesamowity duchowy sposób. Jezus przyjął na siebie i na swoje ciało nasze grzechy, a następnie z nimi umarł. Jeden z wersetów Biblii ujmuje to w ten sposób. On stał się za nas grzechem. Jezus wziął moją winę i wstyd na siebie, a potem z nią umarł. Umarłszy z moim grzechem, Jezus powstał z martwych, ale mój grzech nie powrócił z nim. Mówiąc inaczej, zostawił grzech w grobie. Jezus wziął mój grzech, umarł z nim i powrócił z przebaczeniem i nowym życiem dla mnie. Ważny werset z Biblii opisuje to w ten sposób. krew Jezusa przemawia lepszym słowem niż krew naszego grzechu. Dlatego gdy wierzymy w Jezusa i przyjmujemy Jego przebaczenie, jesteśmy wdzięczni za krew Jego ofiary, za krew Jezusa. Czy chcesz być obmyty Jego krwią? Rozdział 7. Duch. Jezus żyje, jest fizyczny i jest w niebie. Pewnego dnia będziesz mógł spotkać się z Nim twarzą w twarz. Ale kiedy Jezus mówił swoim uczniom, że wkrótce opuści ziemię i wstąpi do nieba, powiedział im, że powinni się z tego cieszyć, nie smucić, bo to oznacza, że przyjdzie do nich Duch Święty, będzie w nich. Zauważ, że kiedy Jezus był na ziemi, był tylko w postaci człowieka. Jeśli Jezus był w jednej miejscowości, to znaczyło, że nie był w innej. Jeśli Jezus podawał rękę pokoju człowiekowi, to znaczyło, że nie podawał jej innemu. Był w postaci człowieka, a więc ograniczony w przestrzeni i czasie, tak jak my. Kiedy Jezus wstąpił do nieba, sam Duch Jezusa, Duch Święty, został wysłany na całą ziemię. Oznaczało to, że sama osoba i pokój Jezusa mogły być jednocześnie w każdym miejscu, w sercu i w domu każdego człowieka. Oznaczało to również, że Jezus mógł rzeczywiście zamieszkać w nas, a nie tylko przebywać obok nas. Teraz, gdy Jezus zakończył swoją misję na ziemi, umierając i zmartwychwstając, aby dać nam przebaczenie i życie wieczne, żyje fizycznie w niebie. Łączymy się z Nim teraz przez Ducha Świętego. Gdy wierzymy w Jezusa, przychodzi On do nas przez swojego Ducha Świętego i zamieszkuje w naszym sercu, duszy, duchu. Bóg z nami. Pragniesz uwierzyć w Jezusa i przyjąć Jego Ducha Świętego do swojego serca i życia? Rozdział 8. Zaproszenie. Jezus powiedział: ja jestem drzwiami, a każdy, kto przeze mnie wejdzie, będzie zbawiony. Ewangelia według świętego Jana 10:9. Czy chcesz już teraz zaprosić Jezusa do swojego serca i życia? To duchowa decyzja, a oddając swoje życie Jezusowi, otrzymasz przebaczenie swoich grzechów i życie wieczne. W chwili, gdy poznasz Jezusa, jesteś na nowej ścieżce, która jest coraz jaśniejsza aż do pełnego blasku dnia. Oto jak możesz teraz przekroczyć most od śmierci do życia i poznać Jezusa Chrystusa. Należy zrobić dwie kluczowe rzeczy. Przedstawiłem je poniżej, a następnie napisałem modlitwę, którą możesz odczytać i pomodlić się z serca. Pierwsza rzecz. Żal za grzechy. Musisz żałować za swój grzech. Tak, to jest trudny krok, ale taki, do którego wzywa Jezus. Musisz już teraz zdecydować, że z Bożą pomocą odwrócisz się od grzechu w swoim życiu. Miłości do pieniędzy, pożądliwości, chciwości, nieuczciwości, nałogów, cudzołóstwa, pornografii i tym podobnych. Żal za grzechy jest decyzją serca i z czasem powinien być widoczny w twoim życiu i domu. Być może są rzeczy, które musisz przerwać, zakomunikować, wyrzucić, wyłączyć, oddać. Jeżeli teraz zdecydujesz się pokutować i odwrócić się, co właśnie oznacza pokuta, to zmierzasz we właściwym kierunku do wykonania kolejnego kroku. Krok drugi – wiara w Jezusa Chrystusa. Powyżej omówiliśmy znaczenie i prawdziwość przekonań i wiary w każdej prawdziwej relacji. Jezus wzywa nas do uczynienia tego kroku i wypowiedzenia na głos wyznania wiary w Niego. Poniżej napisałem modlitwę, którą możesz uczynić swoją własną. Modlitwa musi wypływać z twojego serca, musi być szczera. Jeśli żałujesz swojego grzechu i pokładasz wiarę w Jezusa Chrystusa, On w takim momencie umieści swojego Ducha Świętego w twoim sercu, przebaczy ci twój grzech i zapisze twoje imię w niebie. Modlitwa. Umiłowany Jezu, dziękuję Ci, że mnie kochasz. Dziękuję, że umarłeś za moje grzechy. Dziękuję, że ofiarujesz mi przebaczenie i życie wieczne. Dzisiaj żałuję za grzechy i pokładam w Tobie wiarę i zaufanie. Proszę, abyś przebaczył mi moje grzechy i przelał na mnie swojego Ducha Świętego. Dziękuję Ci, Panie, za przebaczenie. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za zbawienie mnie. Pomóż mi być wiernym i iść za Tobą przez wszystkie dni mojego życia, aż ujrzę Cię twarzą w twarz. W imię Jezusa proszę. Amen. Rozdział 9. Nowe życie. Jeśli zrobiłeś już ten krok wiary w Jezusa, jesteś zbawiony. Zostało ci przebaczone. Jesteś nowym dziełem. Oto Boża prawda. To jest przesłanie Jezusa. Jako nowonarodzony wierzący jest naprawdę ważne, abyś zaczął czytać Biblię każdego dnia i poświęcał kilka minut na modlitwę do Jezusa. Jest również bardzo ważne, abyś dołączył do dobrego chrześcijańskiego kościoła, byś mógł wzrastać w swojej wierze i we wsparciu innych wierzących. Jeżeli nie posiadasz Biblii, radzę znaleźć taką, którą można kupić lub pożyczyć. Poszukaj w internecie lub w księgarniach. To, co ja robię, to czytam jeden rozdział dziennie. Może zacznij od Ewangelii Łukasza, a potem po prostu czytaj dalej. Znajdź dobry, godny zaufania Kościół. Módl się i proś Pana Jezusa, aby towarzyszył ci w tej decyzji. Poproś o rekomendację Kościoła, chrześcijanina, którego znasz i któremu ufasz. Zadbaj o to, by chodzenie do Kościoła raz w tygodniu było priorytetem, ofiarą dla Pana. Być może będziesz musiał zmienić kilka rzeczy w swoim harmonogramie, a nawet w swoich finansach, aby to osiągnąć. Pan cię za to wynagrodzi. Chciałbym otrzymać od ciebie wiadomość. Jeśli zrobiłeś ten krok wiary, korzystając z mojej strony internetowej, na następnej stronie wyślij mi e-mail i daj mi znać. Będę się z tobą cieszył i modlił za ciebie. Błogosławię cię, mój bracie, moja siostro. Aż spotkamy się osobiście na rodzinnym spotkaniu. Niech Bóg cię błogosławi, chroni i obdarza pomyślnością w imieniu Jezusa. Zakończenie. Po więcej materiałów zapraszam na moją stronę internetową 1peter13.weebly.com. Niech Pan cię błogosławi i strzeże. Niech Pan sprawi, aby Jego oblicze zajaśniało nad tobą i niech będzie dla ciebie łaskawy. Niech Pan zwróci swoje oblicze ku tobie i obdarzy cię pokojem. Księga Liczb 6:24-26. Książka ta w formie drukowanej zawiera dodatek ze wszystkimi wersetami biblijnymi, do których się w niej odwołuje. Autor Peter Walker. Czytał Krzysztof Ratyński.